Dziś historia, którą można by porównać do tych z Dzikiego Zachodu albo określić jako prowincjonalną odpowiedź na film Gangi Nowego Jorku. Ile zorganizowanej przestępczości może pomieścić jedna niewielka gmina i ile ludzi musi zginąć, żeby zainteresowały się tym władze? O tym dzisiaj w Zbrodniach Prowincjonalnych. Witam Was po miesięcznej przerwie. Wiem, że to dosyć długo, ale powiem Wam szczerze, że potrzebowałam trochę wolnego i trochę odpoczynku od zbrodni prowincjonalnych i nie tylko prowincjonalnych, od true crime w ogóle. Raz na jakiś czas robię taką dłuższą przerwę i tak pewnie będzie nadal, co jakiś czas, co kilka miesięcy, bo po prostu czuję, że nie jestem w stanie tak cały czas na pełnych obrotach działać, siedzieć w tej tematyce, nie tracąc serca, zaangażowania i nie robiąc sobie tym krzywdy. Szczególnie, że już niedługo miną 3 lata, odkąd zaczęłam prowadzić ten podcast. Musiałam aż kilka razy sprawdzić, czy to na pewno już tyle, bo ja w liczeniu to taka nie jestem zbyt biegła, ale tak, pierwsze materiały zaczęłam szykować już w czerwcu 2020 roku, opublikowałam je w sierpniu 2020, także 3 lata czytania, mówienia i myślenia o prawdziwych zbrodniach, koło 100 odcinków. Trzeba się więc czasem zresetować, mam nadzieję, że to rozumiecie. W związku z tym podjęłam też przez ten czas pewną decyzję, a mianowicie postanowiłam zrezygnować z Patronite'a, bo jednak jak mam wsparcie patronów, to czuję się też w obowiązku dostarczać te treści regularnie i w jakiejś takiej konkretnej ilości, większej niż raz w miesiącu. No i jak nie jestem w stanie tego dowieść, to mnie to stresuje. Wiem, że część patronów nie ma mi tego za złe, ale przytłacza mnie ta myśl, że ktoś może to uznać za jakieś nadużycie z mojej strony, że dostaję od Was wsparcie, a nie daję tylu treści, ile byście oczekiwali. Poza tym ostatnio też dobrze działa ta opcja płatnej subskrypcji na Spotify, więc stwierdziłam, że nie chcę też mieć 10 różnych źródeł wsparcia, bo to jest później tylko mylące i kłopotliwe przy rozliczaniu. Także zamykam Patronite, a wszystkich, którzy chcą w jakiś sposób dalej wspierać swoim groszem zbrodnie prowincjonalne, zapraszam właśnie do wykupienia subskrypcji na Spotify. Dla tych, którzy się na nią zdecydują, jest dostępne archiwum 28 odcinków bonusowych i w kolejnych miesiącach będą się tam pojawiały co jakiś czas też nowe odcinki specjalne tylko dla subskrybentów, także zapraszam. A tymczasem przejdę już do dzisiejszej sprawy, bo do powiedzenia jest naprawdę dużo. Jako że miałam sporo czasu, to i ten odcinek nie będzie krótki. Pojawi się w nim wiele wątków, bo okolica, o której dziś będę mówić, ma niesamowicie bogatą kryminalną przeszłość i to tę taką dość niedawną, a więc taką, która mogła mieć jakiś wpływ na zdarzenia z 2017 roku, do których zaraz przejdę. Jest to jedna z takich historii, które na prowincji i nie tylko na prowincji zdarzają się dość często, choć może nie aż na taką skalę jak tu, ale to dość znany motyw, zbrodnia, która wisiała w powietrzu, eskalacja przemocy, potencjalnie groźna sytuacja, która narastała, ale nikt nie chciał lub nie umiał nic z tym zrobić. Nikt nie wiedział, jak ją zatrzymać i musiało dopiero dojść do prawdziwej tragedii, żeby w Gołkowicach coś się zmieniło. Gołkowice to wieś w Polsce położona w województwie małopolskim w Dolinie Dunajca, w pobliżu granicy ze Słowacją. Bardzo malownicze, górzyste tereny, w pobliżu są szlaki turystyczne. Gołkowice dzielą się na te dolne i górne, ale te dwie miejscowości płynnie przechodzą jedna w drugą przy takim niewielkim rondzie. Ale dzisiejsza historia rozegrała się konkretnie w Gołkowicach Dolnych. Jest to dość duża wieś, 1259 mieszkańców. Miejscowość ma wielowiekowe tradycje, bo pierwsze wzmianki o niej pochodzą już z XIII wieku. Jeśli chodzi o demografię, to wieś z przewagą mężczyzn i ze średnim wiekiem mieszkańców zdecydowanie poniżej średniej krajowej, bo to było 29 lat, prawie 30, podczas gdy średnia to 36. Bardzo niewielu ludzi starszych, także nietypowo jak na prowincję i zobaczycie za chwilę, jak to się doskonale przełoży na tę sprawę. Spłukiwane ustępy ma w gminie Stary Sącz, do której należą Gołkowice, 94% gospodarstw, dostęp do wodociągu 96%, także tym razem to naprawdę już jesteśmy w XXI wieku. Jeśli chodzi o bezrobocie, to już tak dobrze nie jest, bo wynosi ono 8% przy średniej krajowej 5,4. W 2017 roku było nawet jeszcze trochę wyższe, 8,8, ale ten spadek, mam takie podejrzenie, może się wiązać z tym, że przy okazji dzisiejszej sprawy z lokalnej społeczności zostało wyeliminowanych kilka osób, które te statystyki zawyżały. I tym sposobem możemy płynnie przejść do przestępczości, no i gdyby tak patrzeć tylko na te statystyki, to nie jest źle. Przestępczość zdecydowanie poniżej średniej krajowej, przynajmniej dzisiaj. Choć w 2017 roku ta linia na wykresie pokazującym poziom przestępczości zdecydowanie wystrzeliła do góry i zaraz się dowiecie dlaczego. Ale najpierw plan priorytetowy dzielnicowego, bo jest tu pewne zaskoczenie. To znaczy zaczyna się tak standardowo, przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem, ale też uwaga, używaniu słów nieprzyzwoitych oraz zaśmiecaniu w rejonie parkingu w pobliżu przedszkola. Także w rejonie przedszkola nie wolno używać nieprzyzwoitych słów. Taka policja językowa, można powiedzieć, wchodzi do akcji. No, ambitny plan, ja kibicuję. Co więcej, ja bym jeszcze poszła o krok dalej i dodała tam przeciwdziałanie mówieniu wziąć i używaniu bynajmniej zamiast przynajmniej. Jeśli chodzi o rok 2017, w którym ta sprawa się wydarzyła, to mam wrażenie, że jest to taki rok, który jakoś niespecjalnie się wyróżnił w historii świata. Oczywiście to jest też kwestia indywidualna, co kogo interesuje i co dla kogo jest ważne. I dla kogoś mógł to być oczywiście rok obfitujący w najciekawsze wydarzenia. Oczywiście był to jakoś tam ważny rok na świecie. Na przykład w wielu krajach odbywały się wybory. Prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump. No i teledysk do utworu Despacito jako pierwszy w historii YouTube osiągnął najpierw 3 miliardy wyświetleń, a kilka miesięcy później znowu jako pierwszy 4 miliardy wyświetleń. No ale jedno jest pewne, dla mieszkańców Gołkowic Dolnych był to rok, który na długo pozostanie w ich pamięci. Zaczęło się od zniknięcia Bartłomieja. Chciałoby się powiedzieć, że był to początek serii kryminalnych zdarzeń, zbrodni, które tej jesieni zawładnęły niewielką wioską, ale później okazało się, że tak naprawdę w Gołkowicach źle się działo już wcześniej. Choć to, co wydarzyło się na przełomie września i października, przypominało nieco fabułę kryminału. W historiach true crime rzadko, kiedy mamy do czynienia z takimi seriami zbrodni i dziwnych wydarzeń, zagadek kryminalnych, do których dochodzi na przestrzeni kilku dni w małej miejscowości, ale tutaj właśnie tak było. 32-letni mężczyzna wyszedł z domu wieczorem 25 września i kontakt z nim się urwał. Rodzina wkrótce zgłosiła zaginięcie mężczyzny na policję. Zanim jednak na dobre rozpoczęły się poszukiwania Bartka, w Gołkowicach doszło do kolejnego nieszczęścia. 27 września policja otrzymała zgłoszenie o trzech mężczyznach, którzy urządzili sobie libację alkoholową na tyłach stacji benzynowej w Gołkowicach Dolnych. W Gołkowicach są dwie stacje, przynajmniej wtedy były, jedna przy głównej trasie w takim dość wyeksponowanym miejscu, ale druga znajdowała się przy jednej z bocznych dróg, przy blokach. No i to z tego, co udało mi się dowiedzieć, właśnie była ta stacja, na którą wezwano policję. No i miałoby to sens, bo dalej są jakieś pola, zakłady przemysłowe, prywatne domy znajdują się w pewnej odległości, także takie dobre miejsce na libację. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, zastali tam już tylko jednego mężczyznę, no i to niestety już nieżyjącego. Zajrzałam do sekcji komentarzy i znalazłam tam komentarz, który oczywiście musiał się znaleźć po takiej informacji. Byłam pewna, że ktoś to napisze, nie mogę się powstrzymać, żeby wam go tu nie przytoczyć. Otóż Juro napisał: policja tak długo jechała, że facet zapił się na śmierć. Norma. Mężczyzną znalezionym za stacją benzynową był 47-letni Henryk, mieszkaniec Gołkowic. Pierwsze doniesienia, które pojawiły się w sprawie tej śmierci, mówiły o wypadku, o zatruciu alkoholem i braku dowodów na udział osób trzecich. Podejrzewano, że mężczyzna spożywał alkohol z dwoma kolegami, którzy czy to przestraszyli się i nie udzielili mu pomocy, kiedy się zaczął źle czuć, czy też byli już na tyle pijani, że nie wiedzieli, co się dzieje, pomyśleli, że zasnął, co się zdarza w takich okolicznościach, no i po prostu sobie poszli. Tragiczne zdarzenie, ale nie takie znowu rzadkie. Nielegalny, podrabiany alkohol z Ukrainy od czasu do czasu zbiera śmiertelne żniwo. Są na ten temat informacje w mediach. Policja ostrzega, żeby nie kupować alkoholu z niepewnych źródeł, ale i tak nie brakuje tych, którzy gdzieś tam pod ladą na bazarze kupują. takie tańsze zamienniki, no i co jakiś czas dochodzi do najgorszego. Może policji takie wyjaśnienie wydawało się wiarygodne, ale już mieszkańcom Gołkowic nie. Pod artykułami w lokalnych portalach były też inne komentarze od tego cytowanego wcześniej i na przykład Karol napisał: morda, 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 cała wieś wie, co zrobił. Wbrew pozorom nie miała być to niezbyt uprzejma prośba do komentujących, żeby zamknęli mordy. W Gołkowicach każdy wiedział, o kogo chodzi i każdy wiedział, kto tamtego wieczora pił z Henrykiem za stacją benzynową, a był to właśnie morda. Ale o nim za chwilę. Bo to jeszcze nie koniec psychozy w Gołkowicach. Dwaj mężczyźni, którzy pili z Henrykiem pod stacją benzynową, zostali zabrani do izby wytrzeźwień, a następnie, kiedy już się trochę do tego nadawali bardziej, przesłuchano ich. Za wiele tam powiedzieć nie byli w stanie, policja czekała więc na wyniki sekcji. A tymczasem w Gołkowicach kryminalna seria trwała nadal. Przypominam, noc z 25 na 26 września, tajemnicze zniknięcie Bartłomieja, 27 września, równie tajemnicza śmierć Henryka pod stacją benzynową, 28 września, koło godziny 10, policja znowu zostaje wezwana do Gołkowic, do mężczyzny w kominiarce, który na rondzie łączącym Gołkowice górne i dolne wymachuje bronią. Mężczyzna, jak się później okazało, nie miał prawdziwej broni, tylko jakiś straszak czy atrapę. Miał za to 2 promile alkoholu we krwi. Pojawiły się informacje, że był to znajomy zaginionego Bartłomieja. Następnego dnia, 29 września, lokalne media wypełniły się informacjami o poszukiwaniach Bartłomieja. W komunikacie w sprawie zaginięcia, który rozesłano do mediów, możemy przeczytać, że ubrany był w spodnie dresowe koloru granatowego z białym lampasem oraz sweter z kapturem koloru szaro-wrzosowego. Tego samego dnia ratownicy GOPR, strażacy i policja zaczęli przeszukiwać teren w Gołkowicach Dolnych i w ich okolicy. Służby prowadziły poszukiwania w pobliskim lesie ciągnącym się wzdłuż całej miejscowości i dalej. Poszukiwania zakończono po godzinie 20, kiedy już zrobiło się zupełnie ciemno, no i niestety nie przyniosły one żadnych rezultatów. Kolejny dzień, 30 września, a właściwie noc z 30 na 1 października, Straż Pożarna dostaje wezwanie do Gołkowic Dolnych. Na jednej z posesji płonie zaparkowany pod domem samochód Opel Combo, czyli taki dostawczy osobowy. Z tego, co sprawdziłam, to ten typ nazywa się kombiwanem. Nie, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie w kontekście tej sprawy, ale tak się chciałam pochwalić, że wiem. Kluczową informacją jest natomiast to, że samochód się palił. Reakcja Straży Pożarnej była na tyle szybka, że ściany budynku nie zajęły się, pomimo że auto stało bardzo blisko. Samochód już się raczej do jeżdżenia po tym nie nadawał, ale ugaszono go też na tyle szybko, że nie spłonął doszczętnie. Straż Pożarna od początku podejrzewała, że było to podpalenie, a mieszkańcy Gołkowic nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. No i te wydarzenia dla mieszkańców okolicy, a już w szczególności dla sąsiadującej z Gołkowicami wsi Gaboń, brzmiały niepokojąco znajomo, bo były czasy, że podpalenia, tajemnicze wypadki i zniknięcia stanowiły w tej okolicy smutną codzienność. I choć wiele osób natychmiast skojarzyło to z pewną historią sprzed kilkunastu lat, do której jeszcze przejdziemy, to większość miała teorię znacznie prostszą. Zarówno zaginionego Bartłomieja, jak i nieżywego Henryka na krótko przed tragedią widziano z niejakim mordą. I chociaż policja wciąż utrzymywała, że do śmierci Henryka nie przyczyniły się osoby trzecie, a pozostałe tajemnicze wydarzenia, do których pod koniec września doszło w Gołkowicach, nie mają ze sobą żadnego związku, ludzie i tak wiedzieli swoje. Zwykle wiedzieli to anonimowo, lokalne portale otrzymywały liczne maile, w których powtarzało się cały czas to samo nazwisko, a jeszcze częściej ta sama ksywa, czyli właśnie morda. No to porozmawiajmy sobie o mordzie. Morda, czyli Paweł M., pochodził z Olszanki koło Nowego Sącza i w 2017 roku miał około 37 lat. Ukończył zawodówkę, gdzie uczył się na elektromechanika i już jako dzieciak zainteresował się sztukami walki. To też były takie czasy, kiedy sporo leciało w telewizji tych wszystkich filmów, seriali sensacyjnych i dla wielu młodych ludzi stanowiło to inspirację do tego, żeby zacząć coś tam trenować. U wielu ten zapał się szybko kończył, ale morda złapał bakcyla naprawdę. Jako nastolatek trenował w klubach, potem ćwiczył w domu, interesował się też sztukami walki, czytał książki na ten temat, oglądał filmy, miał ich całą kolekcję w swoim domu. kilka lat wcześniej przez pewien czas pracował jako kierowca. Kilka lat wcześniej, a dokładnie w 2009 roku, roku, który drastycznie odmienił jego życie, bo w 2009 roku Morda zabił własnego ojca siekierą. Inna sprawa, że ojciec Pawła, Wojciech, prawdopodobnie nie mógłby się ubiegać o tytuł ojca roku. Z dość skąpych informacji, jakie mamy na jego temat, wynika, że mężczyzna miał problemy z alkoholem, że kiedy był pijany, to robił się nieraz bardzo agresywny. Niewykluczone, że zainteresowanie sztukami walki u jego syna miało z tym jakiś związek. Morda jakoś tam za bardzo się nie zwierzał, ale można chyba założyć, że dom, w którym dorastał, no to nie był taki dom pełen ciepła, miłości i bezpieczeństwa, że tak to eufemistycznie ujmę. Miłości i ciepła nie było też podczas spotkania Pawła i jego ojca w marcu 2009 roku. Mężczyźni się popili i wtedy Wojciech zaczął atakować syna. Najpierw werbalnie, tak przynajmniej zeznawał później sam Morda. Poniżał go, krytykował. Jednym z głównych zarzutów było to, że, uwaga, nie umie dobrze układać drewna na wozie. Z tego faktu, zdaniem Wojciecha, wynikało, że Paweł nie jest jego synem. No wiadomo, układanie drewna na wozie przecież to jest kwestia w 100% genetyczna. Wojciech nawet miał kandydata na ojca Mordy, co więcej, no i był nim miejscowy listonosz. Nie wiem, czy stwierdził to po tym, jak ten listonosz układa drewno na wozie, czy były też jakieś inne przesłanki. W każdym razie do rozwinięcia tej myśli chyba nie doszło, bo Wojciech przeszedł od słów do czynów. Chwycił za siekierę i zaatakował nią syna. Innych świadków tego zdarzenia nie było, więc wszystko to, co wiemy o jego przebiegu, wiemy od samego Mordy, z jego zeznań podczas procesu. A wiadomo, że w takich okolicznościach przedstawia się raczej taką wersję zdarzeń, która najmniej obciąża oskarżonego, także co do detali, to nie możemy być tak całkowicie pewni, kto zaczął i kto kogo zaatakował i jak, chociaż trzeba powiedzieć, że takie zachowanie chyba nie odbiegało jakoś drastycznie od zwyczajów Wojciecha i nie było wielkim szokiem dla tych, którzy go znali. Mężczyzna już wcześniej miał epizod taki, że zaatakował swojego syna młotkiem i go uderzył. W każdym razie według zeznań Pawła, kiedy Wojciech zamierzył się na niego siekierą, ten wytrącił mu ją z rąk jakimś takim chwytem właśnie, którego się nauczył trenując sztuki walki. Następnie odrzucił tę siekierę w bok, ale ojciec ruszył jakoś w jego stronę, potknął się i ta siekiera przypadkiem wylądowała na jego głowie. W takie przypadki to ja tak za bardzo nie wierzę. Ta opowieść wydaje się nieco naciągana. Trudno sobie wyobrazić, że odrzucając tylko siekierę w bok uderzyłby go tak mocno, żeby zabić. Niewykluczone, że ta scena wyglądała nieco inaczej, ale jak dokładnie, no to tego się pewnie nie dowiemy. Kiedy Paweł zobaczył, co zrobił, uciekł z domu, ukrył się w lesie, później po cichu wrócił, zakradł się do stodoły, no i tam spędził kilka dni. Wojciecha znalazły żona i matka Pawła, które wróciły do domu niedługo po tragedii, do której tam doszło. Mężczyzna wciąż jeszcze żył, ale miał poważną ranę głowy, także kobiety były przekonane, że się po prostu przewrócił i uderzył o jakiś mebel, wezwały pogotowie. No jednak w szpitalu lekarze, którzy usiłowali ratować jego życie, od razu się zorientowali, że nie jest to taki rodzaj rany, który powstaje po uderzeniu o kant stołu czy czegoś tam. Także zawiadomili policję, a policja szybko potwierdziła te przypuszczenia. To w połączeniu z nagłym zniknięciem syna rannego mężczyzny, który akurat spędzał z nim wieczór, nie pozostawiało wielu wątpliwości co do tego, kto mu to zrobił. Po kilku dniach Paweł został aresztowany, a po kilku tygodniach jego ojciec, pomimo skomplikowanej operacji, którą przeszedł, zmarł w szpitalu, co uczyniło sytuację Pawła jeszcze trudniejszą. Nie został jednak oskarżony o morderstwo, a o przekroczenie granic dopuszczalnej obrony koniecznej. Przed sądem Paweł, jak już wcześniej mówiłam, przedstawił to w taki sposób, że nie chciał uderzyć ojca siekierą, że tylko się bronił, a na tę siekierę no to on właściwie się sam nadział. Nie przyznał się więc do winy, choć powiedział, że jest mu przykro z powodu tego, co się stało. Sąd w te jego wyjaśnienia chyba tak nie do końca uwierzył. Uznał, że Paweł jednak przekroczył granicę obrony koniecznej, no i skazał go na 4 lata więzienia. Także no tak nie za dużo. Odsiedział połowę zresztą tylko tego wyroku. Wyszedł z więzienia w sierpniu 2012 roku. Wrócił w rodzinne strony, no i poszedł w tango. Jego rodzinna Olszanka jest położona jakieś 3 km od Gołkowic, na przeciwległym brzegu Dunajca, a w Gołkowicach Dolnych Morda miał kumpla, Piotra. w którego domu, czy też może bardziej Melinie, często urządzali sobie libacje. Uczestniczyło w nich zwykle jeszcze trzech innych typów, których lepiej nie spotkać w ciemnej ulicy. Panowie mieli różne takie czarujące ksyły, między innymi ogór i rekin. Jak łatwo się domyślić, te imprezy służyły głównie do tego, żeby się narąbać jak Messerschmitty. Z czasem zaczęli też sprawiać w Gołkowicach coraz więcej problemów. Wystarczyło krzywo spojrzeć na mordę albo sprawić, że jemu się wyda, że ktoś na niego krzywo spojrzał, czy w inny sposób mu chybił. No i można było zostać pobitym. Ludzie schodzili mu więc z drogi. Morda był potężny, znał sztuki walki, miał więzienną przeszłość, a do tego był wiecznie pijany i nieobliczalny. W mediach zaczęły pojawiać się informacje, że mieszkańcy Gołkowic są przekonani, że Henryk został zamordowany i że za jego zabójstwem, podobnie jak za zaginięciem Bartłomieja, stoi, jak pisał autor anonimowego listu, który opublikował portal Sądeckie Info, pewien mężczyzna znany w okolicy z kryminalnej przeszłości. Z kolei portal Sądeczanin Info cytuje innego anonimowego mieszkańca, który wyraził się tak. Grupka psychicznie chorych mężczyzn już od dawna chodziła po naszej wiosce i siała postrach wśród ludzi. Chwalili się, że kogoś zabiją, bili napotkanych ludzi. Tego najgorszego nazywali mordą. Był on mieszkańcem Olszanki. W ciągu kolejnych 3-4 dni na początku października znowu wydarzyło się całkiem sporo. Po pierwsze, sekcja zwłok Henryka potwierdziła to, co mieszkańcy Gołkowic wiedzieli już od samego początku. Przyczyną śmierci mężczyzny nie był alkohol, jeśli już, to raczej ten, z kim ten alkohol spożywał. Po drugie, z wioski nagle, tak sobie po cichu, zniknął ten, który od tygodnia był na ustach wszystkich, czyli morda, i jeszcze jeden jego kompan, Krzysztof. Ale już w pierwszych dniach października w sprawie doszło do przełomu. Chociaż ten przełom dokonał się 200 kilometrów dalej w Jarosławiu za sprawą niejakiej Marceli. Marcela nie była wzorową obywatelką, wymarzoną synową, ani nikim w tym stylu. Była alkoholiczką, narkomanką, która lubiła włóczyć się po kraju. No i podczas jednej z takich włóczęg dotarła właśnie do Gołkowic. I zbratała się tam z mordą i jego kompanią. Kobieta miała jednak jakiś instynkt samozachowawczy. I kiedy morda i jeden z jego kumpli stanęli na jej progu ze słowami, cytuję, odjebaliśmy ogóra, wiedziała, że lepiej będzie jak najszybciej pozbyć się takich gości. No i Marcela wezwała policję. W tym czasie w Gołkowicach wznowiono poszukiwania Bartłomieja. 4 października zaginionego szukało około 30 strażaków, policjanci, ratownicy z grupy ratownictwa specjalnego i psy tropiące. Prawdopodobnie na tym etapie mieli już jakieś informacje o tym, co mogło się stać z Bartłomiejem, pseudonim Ogór, bo poszukiwania skoncentrowano na brzegu rzeki Dunajec i jeszcze tego samego dnia we wsi Mostki, która jest następną wsią za Gołkowicami, znaleziono na ornym polu, zakopane na głębokości 1,5 metra, ciało mężczyzny. I choć z oficjalnym komunikatem policja musiała jeszcze zaczekać, aż zostaną przeprowadzone wszystkie badania i procedury, to od pierwszej chwili dla wszystkich było właściwie jasne, że był to Bartłomiej. No i tak też było. Prawdziwym szokiem było jednak to, w jaki sposób mężczyzna zginął. Ja jak zwykle nie będę jakoś szczegółowo tego opisywać, ale nawet bez wdawania się w szczegóły opis ostatnich chwil życia Bartłomieja jest drastyczny. W sprawie zatrzymano 5 mężczyzn po 30, 3 z nich otrzymało zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, pobicia ze skutkiem śmiertelnym i zbezczeszczenia zwłok, 4 postawiono zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i zbezczeszczenia zwłok. Była też jedna osoba, której zarzucono nieudzielenie pomocy, ale ta osoba nie trafiła do aresztu, tylko miała odpowiadać z wolnej stopy. Prokuratura zaczęła więc składać te wszystkie klocki, media też usiłowały dowiedzieć się jak najwięcej o tej krwawej jesieni 2017 roku i z tego, co ustalono, wyłania się taki obraz tej zbrodni. We wrześniu 2017 roku morda pobił 3 osoby. Nie znamy szczegółów tej sytuacji, ale nie trudno się domyślić, że podczas jednej z libacji alkoholowych, na których upływało ich życie, doszło do jakiejś szarpaniny. Morda był silny, agresywny, niewiele trzeba było, żeby go zdenerwować. Trudno powiedzieć, o co poszło i czy zaszło tam coś poważnego, czy też była to zwykła pijacka bójka. W każdym razie, kiedy plotki o tej awanturze zaczęły krążyć po Gołkowicach, Morda bardzo się zdenerwował i był przekonany, że te plotki musiał puścić w obieg któryś z jego kompanów obecnych przy całym zajściu, no a przynajmniej taka była oficjalna wersja. Ja bym powiedziała, że pewnie wystarczyło zobaczyć poobijane twarze ofiar tego pobicia, żeby się domyślić, kto to zrobił, więc nie wiem, czy tu rzeczywiście chodziło o samą tę bijatykę, czy też raczej o jakieś jej szczegóły, które przy tej okazji doszły do niepowołanych uszu, na przykład przyczyny tego pobicia, które mogły się wiązać, nie wiem, może z jakąś działalnością przestępczą, ale tego niestety się nie dowiedzieliśmy. W każdym razie to właśnie tamto pobicie było tym kamyczkiem, który spowodował całą lawinę zbrodni w Gołkowicach. Morda przeprowadził wewnętrzne dochodzenie i wytypował dwóch potencjalnych zdrajców. Najpierw byli nimi Ogór, czyli właśnie Bartek i Wojciech, ale ostatecznie Morda doszedł do wniosku, że tym, którego szuka, jest właśnie Bartłomiej, no i postanowił dać mu nauczkę. Wieczorem 25 września wspólnie ze swoimi kolegami podjechał pod jego dom samochodem. Prawdopodobnie był to ten sam samochód, który kilka dni później stanął w płomieniach w tajemniczych okolicznościach, ale tutaj nie znalazłam oficjalnego potwierdzenia tego i oficjalnego potwierdzenia, że rzeczywiście ten pożar samochodu był powiązany z tą zbrodnią, choć wszyscy uważali, że tak było. Wspólnie pojechali więc do domu Piotra, który od lat służył im za melinę. Do tego momentu Bartłomiej prawdopodobnie nawet nie podejrzewał, że coś może być nie tak. Zmieniło się to, kiedy dotarli na miejsce, no i tam zaczęła się prawdziwa masakra. Koledzy, w cudzysłowie, zaczęli się nad nim znęcać, czy to chcąc z niego wymusić jakieś przyznanie do winy, czy ukarać go za to, że nie umiał trzymać języka za zębami. Nie wiemy w ogóle, czy Bartłomiej naprawdę zdradził jakieś tajemnice mordy, czy też to wszystko był jakiś wymysł czy pretekst. Bardzo to jest wszystko niejasne. Od bicia i kopania przechodzili do coraz bardziej wymyślnych tortur. Oblali go jakąś łatwopalną substancją i podpalili. Wreszcie zgwałcili i zmaltretowanego zamknęli w wersalce, po której skakali. Po tej pierwszej serii tortur trochę się chyba zmęczyli, bo musieli odpocząć, zjeść coś, napić się, kupić i zażyć narkotyki. No i tak wzmocniony po przerwie Morda dokonał ostatniego aktu przemocy, zaśgał Bartka, zadając mu kilkanaście ciosów nożem w okolicach głowy i klatki piersiowej. Kiedy mężczyzna już nie żył, zwyrodnialcy zaczęli się zastanawiać, co by zrobić z jego ciałem. Ktoś rzucił pomysł, żeby je oddać rodzinie. Nie wiem, jak bardzo bezkarnym się trzeba czuć, żeby mieć taki pomysł, choć może tylko bardzo nawalonym. Był też pomysł podrzucenia ciała na cmentarz, ale mężczyźni bali się, że ktoś mógłby ich tam przyłapać. Dlatego ostatecznie padło na to, żeby zakopać go gdzieś nad Dunajcem. Ciało wrzucili więc do bagażnika, pojechali nad rzekę, zaczęli kopać, ale grunt na brzegu był zbyt kamienisty, czego jakoś wcześniej nie wzięli pod uwagę. Nie mogli wykopać dołu, no i stwierdzili, że po co się męczyć z tymi kamieniami, skoro 100 metrów dalej jest orne pole i tam sobie można bez problemu wykopać dół. No i tak właśnie zrobili. Zakopali Bartłomieja na tyle, na ile mogli, zatarli ślady. Zakrwawioną wykładzinę z bagażnika wyrzucili do rzeki, pozbyli się też własnych ubrań, na których były ślady krwi, a po powrocie do Gołkowic wysprzątali swoją melinę, tak że sami jej nie mogli poznać. A później zaczęło się robić gorąco. Po Gołkowicach codziennie kręciła się policja, media wypełniły się informacjami o zaginięciu Bartłomieja i śmierci Henryka. Wesoła gromadka zaczęła czuć, że im się pali pod czterema literami. No i wreszcie ci dwaj, którzy najwięcej mieli na sumieniu, jak już mówiłam wcześniej, postanowili się ukryć u swojej rozrywkowej znajomej, która na ich nieszczęście i szczęście reszty świata okazała się mniej rozrywkowa niż sądzili. Pomimo aresztowania podejrzanych w Gołkowicach sytuacja wciąż pozostawała napięta. Mieszkańcy grozili samosądem, przekonani, że władze znowu ich zawiodą. Skoro poprzednim razem Morda zamordował własnego ojca i wyszedł z więzienia po 2 latach, to czemu tym razem miałoby być inaczej? Mieszkańcy Gołkowic mieli już dosyć i postanowili odpowiedzieć przemocą na przemoc. Już 14 października we wsi wybuchł kolejny pożar w zabudowaniach gospodarczych tzw. Białego Domku, miejsca zamieszkania jednego z mężczyzn zatrzymanych w sprawie. Kilka dni wcześniej dom został zresztą przeszukany przez policję w związku właśnie z tą sprawą. Czy miała to być zemsta mieszkańców na bandycie, czy może próba zniszczenia jakichś śladów, które mogły obciążać kogoś w tej sprawie, albo w zupełnie innej, ale przy okazji mogły wyjść na jaw jakieś inne przestępstwa. Nie wiadomo, straż ugasiła pożar i media więcej już na ten temat nie pisały, ale to wszystko wyglądało niepokojąco znajomo w tej okolicy. Kiedy w mediach pojawiły się informacje o mordzie i bandzie, mieszkańcy okolicy zaczęli się zastanawiać, czy ta historia ma jakiś związek z głośną gangsterską aferą sprzed kilku lat, no bo w gminie Stary Sącz działał wtedy prawdziwy prowincjonalny gang. No a ile może być gangów w jednej niewielkiej gminie na prowincji? Szczególnie, że w centrum wydarzeń znalazła się wówczas wieś Gabuń, która sąsiaduje z Gałkowicami. I to tak, że też ta jedna miejscowość praktycznie przechodzi w drugą. Głównym bohaterem, czy antybohaterem tamtych wydarzeń byli bracia H. Ich nazwisko można bez trudu znaleźć w internecie, ale jednak nie będę go tutaj wymieniać. Bracia Ryszard i Władysław. Później media okrzyknęły ich sądeckim gangiem Al Capone. Alem Capone miał być właśnie Władysław, czyli starszy z braci, który wyróżniał się potężną sylwetką, dodatkowo jeszcze powiększaną na siłowni. Były lata 90., miejscowość w pobliżu granicy. Idealne okoliczności, żeby zająć się przestępczą działalnością, przestępczością zorganizowaną, a bracia z Gabonia mieli do tej roboty predyspozycje i to można powiedzieć od najmłodszych lat. Władek w zawodówce pobił nauczyciela od polskiego. Sprawa nie została nigdzie oficjalnie zgłoszona, a młody człowiek chyba uznał, że skoro coś takiego może iść błazem, to czemu nie posunąć się dalej? Rysiek, o 3 lata młodszy od Władysława, już w wieku 18 lat po raz pierwszy trafił do policyjnych rejestrów. Wieść gminna głosi, że stało się to w dniu, w którym odebrał swój pierwszy dowód osobisty. Na początku byli po prostu miejscowymi łobuziakami, nastolatkami sprawiającymi problemy. Na wsi przymykano na to oko i mówiono, że chłopaki muszą się wyszumieć i pewnie za parę lat się ustatkują i uspokoją. No ale oni z czasem posuwali się coraz dalej, a że czuli się bezkarni, to ta granica coraz bardziej się przesuwała. Zaczęło się od okradania sklepów. Później pojawiły się drobne wymuszenia pieniędzy. Okoliczni mieszkańcy bali się wskazywać palcami braci z Gabonia. Policja sobie pojedzie, a oni będą musieli dalej żyć obok bandziorów. Za włamanie do GS-u mogą dostać jakieś kilka lat, wyjdą po odsiedzeniu połowy wyroku, a potem wrócą i zrobią wszystko, żeby odwdzięczyć się tym, którzy na nich donieśli. Także ludzie woleli się nie wychylać, szkodliwość czynu była mała, sprawy szybko umarzano. Po jakimś czasie bracia uznali, że rabowanie sklepów już im nie wystarcza, teraz chcą mieć własny sklep. Może dla niektórych było to zapowiedzią owego wyczekiwanego od lat ustatkowania się, no ale nie do końca tak było. Otworzyli sklep w pobliżu swojego domu, później otworzyli jeszcze jeden sklep, no i przystąpili do likwidowania konkurencji. Likwidowali ją, tak można powiedzieć, ogniem i mieczem. Sklepy w okolicy zaczęły masowo płonąć, zaczęło się od GS-u, który podpalono 3 razy, aż już po trzecim spółka z niego po prostu zrezygnowała. W Gaboniu nikt nie miał wątpliwości co do tego, kto stał za tymi podpaleniami, ale sprawców nigdy nie wykryto. Podobnie jak sprawców podpaleń kolejnych okolicznych sklepów, do których kominów ktoś wrzucał koktajle Mołotowa. W międzyczasie działalność sądeckiego Ala Capone rozwijała się, jego zespół się powiększał, Władek za jedno ze swoich wcześniejszych włamań trafił do więzienia. Nie na długo, ale wystarczyło, żeby poznać ludzi gotowych na wszystko, pozbawionych hamulców moralnych i spragnionych łatwego zarobku. Jako 2-metrowy napakowany gość, Gabończyk, bo tak o nim wtedy mówili, szybko stanął wysoko w więziennej hierarchii, wyszedł jeszcze bardziej zdemoralizowany i bardziej niebezpieczny. Także resocjalizacja na całego. Z czasem Al Capone zwerbował swoich więziennych kolegów do gangu, którego działalność zdecydowanie rozszerzył. Robili to, co wszyscy gangsterzy w tamtych czasach, kradzieże samochodów, handel narkotykami, no i oczywiście wymuszanie haraczy od lokalnych przedsiębiorców, agencji towarzyskich, lokali gastronomicznych, ale też zwykłych sklepów. Metody stosowali takie, można powiedzieć, podręcznikowe, choć chyba należałoby raczej powiedzieć filmowe. Każdy chyba widział taką scenę choć raz w filmie albo serialu, czyli kilku mężczyzn wpada komuś na chatę albo do lokalu, robią małą demolkę, przestawiają właścicielowi do głowy broń i grzecznie proponują, że od tej pory będą go ochraniać. Za odpowiednią opłatą, rzecz jasna. Jeśli właściciel wciąż twierdzi, że nie potrzebuje ochrony, no to mu bardzo szybko pokazują, że owszem, potrzebuje i to natychmiast. Stawki były elastyczne, dopasowane do rozmiaru biznesu i jego dochodów. Od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Taki klient zostawał oczywiście odpowiednio zastraszony. Mówiono mu, co będzie, jak się skontaktuje z policją, co to będzie oznaczało dla jego żony, dzieci, rodziców. Poza tym z czasem i tak wszyscy się przekonali, że zgłaszanie sprawy na policję niczego nie da. Ci, którzy to robili, i tak musieli wycofać zarzuty. chodziły też pogłoski, że lokalna policja siedzi w kieszeni gangsterów. Z czasem tymi metodami prostymi, ale skutecznymi bracia z Gabonia podporządkowali sobie całą okolicę, również jej przestępczy półświatek. Nawet drobni przestępcy i szefowie konkurencyjnych gangów musieli oddawać im procent od swoich zarobków. W Gaboniu odchodziła gangsterka pełną gębą, faceci w czarnych marynarkach i czapkach z daszkiem, samochody z przyciemnionymi szybami. Dom Władysława zmienił się w prawdziwy dom ojca chrzestnego, do którego przybywali z darami przestępcy z niemal całej południowej Polski. Do tego stopnia, że okolica domu prowincjonalnego Ala Capone zaczęła być nazywana przez miejscowych kołem Fortuny, bo przechodzenie tamtędy było pewnego rodzaju hazardem. Można było robić zakłady, czy tym razem dostaniesz w mordę, czy też nie. Sam dom był zresztą podobno typowym mokrym snem nowobogackich z lat 90. i do złudzenia przypominał stylem uchodzącą wtedy za szczyt bogactwa i luksusu posiadłość Carringtonów z serialu Dynastia. Z czasem skala działalności Al Capone stała się tak szeroka, że władze, nawet takie jak były w Polsce, bo mówimy o latach 90., musiały w końcu się tym zainteresować. No i tak się stało. W 1998 roku część przestępczej siatki została schwytana, trafiła do aresztu za wymuszanie haraczy i rozboje. Wśród zatrzymanych był też Władysław. Antyterroryści w kominiarkach otoczyli jego samochód na drodze w Starym Sączu, gdzie niczego nie podejrzewając przejeżdżał z żoną i dziećmi. Wszystko odbywało się jak na filmach, rzucanie na glebę, kajdanki. Władysław został uznany winnym i skazany na 8 lat więzienia. Jego brat Ryszard dostał tylko rok. Za okoliczność łagodzącą uznano fakt, że ma, uwaga, dobrą opinię i nie był wcześniej karany. Nie wiem, jak można mieć dobrą opinię, będąc prawą ręką szefa gangu wymuszającego haracze, no ale widać można. Ryszard wyszedł zresztą po kilku miesiącach i natychmiast powrócił do gry, bo ich organizacja wcale nie została rozbita. Al Capone, jak przystało na prawdziwego ojca chrzestnego, nie pozwolił, żeby odsiadka zagroziła jego karierze. Przeszedł, można powiedzieć, na pracę zdalną, opłaceni strażnicy, telefon komórkowy w celi, wierni mafijni żołnierze na wolności z bratem na czele. Koło fortuny nadal się kręciło. Kiedy Władysław siedział, Ryszard przejął inicjatywę i przestawił się na nowy target. Otóż wziął sobie na celownik małopolskie plebanie. Gangsterzy napadali na plebanie w Nowym Sączu, Muszynie, Trzewinie, Boże, co za nazwa, Zabrzeży i Przydonicy. Turbowali księży, zawierali pieniądze. Proboszcz z parafii w Gaboniu, której dotąd nie ruszyli gangsterzy, pewnie dlatego, że była za blisko domu, miał nawet ogłosić zambony, że wszystkie pieniądze trzyma w banku i ma przy sobie broń, której nie zawaha się użyć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Tam, gdzie są gangi, są też gangsterskie porachunki. Nie inaczej było i tutaj. Z czasem w okolicy zaczęły się pojawiać tajemnicze morderstwa. Nie o wszystkich było głośno, o niektórych trudno dziś znaleźć jakiekolwiek wzmianki w mediach. Wiadomo, że w Nowym Sączu, przy niewielkiej uliczce Tuwima, przy wejściu do bloku, został zastrzelony mężczyzna, Jerzy, o którym wiadomo było, że próbował przejąć część interesów gabońskiej mafii. Była też pewna gangsterska historia miłosna, materiał iście filmowy. Izabela była żoną Kasiarza Bogdana ze starej złodziejskiej szkoły, jak to z dumą podkreślał, odsiadującego wyrok za włamania. Jak przystało na dobrą żonę i matkę, odwiedzała regularnie swojego lubego w więzieniu i tam podczas jednego z widzeń poznała mężczyznę, który odwiedzał przebywającego za kratkami brata. Tym mężczyzną był nie kto inny, a Ryszard, brat Ala Capone z Gabonia. Ryszard i Izabela zaczęli się spotykać, najpierw niewinnie, potem już trochę bardziej winnie. W końcu razem zamieszkali, no ale szanowny małżonek Bogdan w końcu wyszedł z mamra i się z tej sielanki za bardzo nie ucieszył. Chciał odzyskać żonę, ale chwilę później pływał już w Dunajcu ze skutymi rękami, pobity kijem bejsbolowym. Pecha do akwenów wodnych miał też jego brat, który zaniepokoił się zniknięciem Bogdana i zaczął go szukać i wkrótce utonął w jeziorze Rożnowskim. Przypadek? Wiele z tych ofiar to byli przestępcy, którzy konkurowali z braćmi H, albo nie chcieli im się podporządkować, albo po prostu któryś z bandziorów uznał, że na przykład nie można im ufać. Nad Dunajcem znajdowano kolejne ciała, a jeszcze częściej nie znajdowano. Niektórzy mieli poderżnięte gardła, inni otrzymali strzał w głowę. Na początku mówiło się o przynajmniej 9 zabójstwach, później pojawiały się kolejne zbrodnie, o które oskarżano gang. Chociaż jak to zwykle bywa, istnieją podejrzenia, że mogło być ich znacznie więcej. Wszystko to były egzekucje i cała okolica wiedziała doskonale, kto za nimi stał, ale nikt nie chciał głośno o tym mówić, żeby nie stać się ich kolejną ofiarą. Z czasem jednak policji udało się przynajmniej częściowo rozpracować szajkę. Pojawił się świadek incognito, który wskazał miejsce ukrycia ciał 5 ofiar gangu. Wszystkie znajdowały się w lesie, w ziemnych grobach. Na niektórych z nich zasadzono nawet drzewa. Wszystkie zostały poćwiartowane, polane kwasem. Łącznie takich grobów mogło być kilkanaście, lecz pozostałych nie odnaleziono. W okolicy były też historie tajemniczych zaginięć lokalnych przedsiębiorców. Ci ludzie też nigdy nie odnaleźli się żywi. Kiedy wszystko zaczęło się sypać, Ryszard zniknął. Odnalazł się w Nowym Jorku, gdzie próbował się ukryć pod fałszywą tożsamością, ale został namierzony dzięki współpracy polskich służb z FBI. Sprowadzono go z powrotem do Polski, gdzie stanął przed sądem. I to nie raz. Nie będę tu opowiadać ze szczegółami historii tych wszystkich procesów braci, bo było tego sporo. Te wyroki były uchylane przez jakieś tam uchybienia formalne, wynalezione przez prawników. Później te sprawy odbywały się ponownie. Ten odcinek nie do końca jest o tym, także powiem już tak bardzo w skrócie, że procesy gangu sądeckiego a la Capone ciągnęły się przez wiele lat. Sądzono różne osoby za różne zabójstwa. Ostatecznie stan na dziś jest taki, że obaj bracia siedzą w więzieniu i zostali skazani na dożywocie. O warunkowe zwolnienie będą się mogli starać po odsiedzeniu 40 lat kary. Ale nadal budzą w Gaboniu postrach. Już po rozbiciu gangu zniknął kolejny mężczyzna z Gabonia. Mówiło się, że miał konflikt z kimś z rodziny a la Capone. Znaleziono go później w oborze rozebranego z wiadrem na głowie i podrżniętym gardłem. Jak to wszystko ma się do zabójstwa Bartłomieja i Henryka w sąsiedniej wsi? Internetowe fora skupiające mieszkańców Sądecczyzny pełne były oskarżeń pod adresem braci, ich rodzin i współpracowników. Co ciekawe, nie brakowało tam też wpisów, w których a la Capone opisywano jako spokojnego, równego chłopa, a jego rodzinę jako ciężko pracującą i uczciwą. A więc nadal mają swoich zwolenników. Pojawiają się też komentarze: taki jesteś odważny, no to idź, powiedz im to prosto w twarz. Społeczność Starego Sącza i okolic jeszcze długo będzie walczyła z tym cieniem, które rzuciło na nią wiele lat działalności gangu, wiele lat lęku, zastraszania i poczucia, że żyją w kraju, w którym nie mogą liczyć na żadną ochronę. Niczym na Dzikim Zachodzie, jeden bandzior podporządkował sobie całą okolicę i przez lata pozostawał bezkarny. Te doświadczenia niewątpliwie wpłynęły na reakcję mieszkańców Gołkowic, którzy wciąż doskonale pamiętali lata panowania a la Capone i nauczyli się trzymać buzię na kłódkę. Czy morda, który też miał za sobą wyrok, mógł na przykład spotkać się podczas odsiadki z jednym z braci? No teoretycznie pewnie mógł, chociaż nigdzie nie znalazłam informacji, które by to potwierdzały. Nigdy oficjalnie żadnych powiązań nie wskazano. Mieszkańcy Gołkowic w anonimowych komentarzach sugerują istnienie takich powiązań, no ale w takich komentarzach to można napisać cokolwiek. Mieszkańcy Gabonia nie są chętni do zwierzeń. W tygodniku Przegląd Teresa Ginalska pisała o psychozie strachu, jaka panuje we wsi Gaboń, o nieufności, o tym, że ludzie nie chcą rozmawiać na ten temat, boją się. Także pewnie tamte strony skrywają jeszcze niejedną tajemnicę. W 2019 roku przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu stanęli Morda i jego trzej kompani. Mordę oskarżono o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Trzej pozostali mieli odpowiedzieć za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Także widzicie, że tych zarzutów ostatecznie było mniej niż w pierwszym akcie oskarżenia. Pewnie nie wszystko udało się udowodnić, choć biorąc pod uwagę to, jak został skatowany Bartłomiej, że został zgwałcony, to mówienie o pobiciu ze skutkiem śmiertelnym brzmi trochę jak eufemizm. Ale rozumiem, że jeśli jedynymi świadkami zdarzenia są sami oskarżeni, którzy wskazują palcami siebie nawzajem i brakuje dowodów materialnych, które by pozwoliły konkretne obrażenia powiązać z konkretnymi osobami, no to wcale nie jest łatwo takie rzeczy udowodnić. Ten proces dotyczył tylko śmierci Bartłomieja. Jeśli chodzi o sprawę Henryka, to miałam problem, żeby się dowiedzieć czegokolwiek. Prokuratura oficjalnie potwierdziła, że mężczyzna zginął na skutek działań osób trzecich, ale na tym informacje na ten temat się kończą. Wygląda więc to tak, jak gdyby w sprawie zabójstwa Henryka nie postawiono dotąd nikomu zarzutów. Jeszcze w 2019 roku prokuratura pytana przez media o tę sprawę odpowiadała, że z uwagi na dobro śledztwa nie ujawniają szczegółów. Także z tego, co mi się udało ustalić, to sprawa zabójstwa Henryka pozostaje nadal nierozwiązana oficjalnie. Jeśli coś się tu zmieniło od tego 2019 roku, to ja do takiej informacji nie dotarłam. Nieoficjalnie mówi się jednak o tym, że prawdopodobnie Henryk wiedział o tym, co zaszło. Bartłomień już wtedy nie żył, więc możliwe, że był świadkiem tego zdarzenia albo domyślił się czegoś, czy też któryś z mężczyzn sam mu się wygadał. Doszło do jakiejś awantury, no i jego dwaj kompani przestraszyli się, że ten ich wyda i postanowili go uciszyć. Ale jak widać, to nie wystarczyło, żeby uniknąć odpowiedzialności za te zbrodnie. Prokuratura przyjęła, że motywem zbrodni była właśnie zemsta za zdradzenie sekretów mordy i jego bandy. O samym procesie nie pisano jakoś dużo. Nie była to jedna z tych spraw relacjonowanych dzień po dniu przez media, więc prawdopodobnie na sali sądowej nie działo się aż tak dużo. Ten proces to była raczej formalność. Poza tym, kiedy stało się jasne, że zamordowany Bartłomiej był jednym z kolegów mordy i że należał do tej bandy, to chyba zainteresowanie sprawą trochę opadło. Ludzie wrzucili ją do przegródki porachunki między bandziorami i uznali, że nie ma w tym nic ciekawego. I te wyroki, które zapadły, też trochę mam wrażenie odzwierciedlają takie postrzeganie tej zbrodni. Morda, który został uznany za prowodyra i głównego sprawcę tej zbrodni, dostał 25 lat więzienia. Dlaczego nie dożywocie? W końcu zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem kwalifikuje się do dożywocia, a ta zbrodnia była wyjątkowo brutalna, a przy tym jej motywy były tak błahe i w ogóle niewspółmierne do tego, jak potraktowano Bartka, że człowiek zdolny do czegoś takiego powinien nigdy nie wyjść z więzienia. Kiedy zapadł ten wyrok w 2019 roku, Morda miał 40 lat. Czyli jeśli odsiedział cały wyrok, no to wyjdzie z więzienia w wieku 65 lat. To nie jest wcale jakiś taki bardzo zaawansowany wiek i człowiek może wciąż jeszcze być bardzo niebezpieczny. Przypuszczam, że gdyby ofiarą nie był jeden z jego kumpli, tylko jakaś przypadkowa osoba, taka o może nieco lepszej reputacji, to byłoby to dożywocie. A tak niestety mieszkańcy Gołchowic tak całkiem problemu mordy się nie pozbyli, jedynie odsunięto go w czasie. Jeśli chodzi o pozostałych mężczyzn, to Krzysztof, który najbardziej gorliwie uczestniczył w katowaniu ofiary, dostał 8 lat, Wojciech 4, a Konrad 2, czyli ci dwaj ostatni panowie już dzisiaj zapewne są na wolności. Skazani wnieśli apelację. W przypadku trzech z nich nic to nie zmieniło, natomiast jeśli chodzi o Krzysztofa, to sąd postanowił zwiększyć mu jeszcze karę i zamiast 8 lat będzie musiał odsiedzieć 11. Mieszkańcy Gołchowic i sąsiadujących z nimi miejscowości snują różne domysły. W przeszłości te domysły całkiem nieźle im wychodziły, więc może i tu są jakieś elementy prawdy, choć trzeba jasno powiedzieć, że z tego co wiemy, to ta zbrodnia nie miała nic wspólnego z działalnością gangu sądeckiego a la Capone, ale takie sugestie się pojawiają. Nie musi to od razu oznaczać, że za wszystkim stali sami niesławni bracia. W końcu w tak niewielkiej społeczności, w której przez wiele lat hulała sobie w najlepsze przestępczość zorganizowana, może być jeszcze wiele innych zaszłości, tajemnic i zdemoralizowanych ludzi, dla których ludzkie życie nie jest wiele warte. No i aż trudno uwierzyć, że w jednej gminie doszło aż do tylu zbrodni. Z przerażeniem patrzę na takie sprawy. One pokazują, jak bezradny może być wymiar sprawiedliwości wobec bandytów i też jak szczególnie narażona na taką przemoc jest prowincja. W mieście jakoś łatwiej jest zniknąć w tłumie. Na wsi to jest praktycznie niemożliwe. Najbliższy posterunek policji oddalony o kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilometrów. Na nim nieraz jeden radiowóz, który właśnie wyjechał do jakiegoś innego wezwania, a do tego jeszcze dyżurny funkcjonariusz, który też pochodzi z tej okolicy i nie kiwnie palcem, bo też ma rodzinę i się boi. Albo jest przekupiony, albo zastraszony, albo jedno i drugie. Jak gdyby nic się nie zmieniło na świecie od czasów dzikich pól, dzikiego zachodu i innych takich miejsc, w których każdy musiał sobie radzić sam i panowało prawo silniejszego. Gołchowice, Gaboń to są takie malowniczo położone miejscowości z widokiem na góry. Kiedy mijamy takie wioski jadąc autem, to sobie myślimy, jak tu jest ładnie, jak fajnie się musi mieszkać w takim miejscu z takimi widokami. A tymczasem nawet w takich miejscach może gnieździć się zbrodnia, przemoc i terror. I taki stan może trwać bardzo długo. Także nawet jeśli te zbrodnie z 2017 roku nie miały bezpośredniego związku z działalnością a la Capone, to dla mieszkańców w tej okolicy to już była kwestia drugorzędna, bo nie ma tak naprawdę znaczenia kto i dlaczego, tylko ma znaczenie to, że znowu nie możesz czuć się bezpiecznie we własnym domu, w swojej rodzinnej miejscowości i pewnie minie jeszcze sporo czasu, zanim ta społeczność jakoś się odbuduje po tych wszystkich tragediach. Ludzie odzyskają do siebie zaufanie, odzyskają zaufanie do instytucji państwowych. Nie mówiąc już o bólu po stracie najbliższych w tych rodzinach, w których ktoś padł ofiarą bandytów. No bo z jednej strony pojawiają się takie głosy, że ci, którzy zostali zamordowani, to zwykle nie były niewinne osoby, tylko że to były porachunki gangsterskie. No ale to też trudno tak oceniać z zewnątrz, bo w takim miejscu nieraz to pewnie była taka decyzja, że albo podejmiesz jakąś współpracę i coś jeszcze na tym zyskasz, albo możesz wszystko stracić z życiem swoim i swoich najbliższych włącznie. Póki co w okolicy wszyscy mają wysokie ogrodzenia, agresywne psy i starają się jakoś przetrwać. I na tym już dzisiaj zakończę. Dziękuję, że czekaliście na ten odcinek. Dziękuję za Wasze wiadomości, że tęsknicie za nowymi odcinkami. Ja tylko mogę Wam powiedzieć, że dzięki tej przerwie nad tym odcinkiem pracowało mi się naprawdę bardzo dobrze. Bardzo mnie wciągnęła ta historia, także myślę, że ostatecznie wszyscy skorzystaliśmy na tym. Mam nadzieję, że takim dłuższym odcinkiem trochę Wam to czekanie zrekompensowałam. Źródła do odcinka tradycyjnie są na stronie podlinkowanej w opisie odcinka. Jest tam też link, pod którym można wykupić subskrypcję Zbrodni Prowincjonalnych na Spotify. Na Patronite już Was nie będę zapraszać, bo jak powiedziałam, wygaszam tę formę wsparcia, co nie zmienia faktu, że dziękuję serdecznie patronom, a szczególne podziękowania mam dla Marcina Trzeciaka, Pana Umrzyka, KP, Waldka Czapiewskiego, Rafała Borowskiego i Inki W. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.